Chwała Bogu. Serdecznie Was witam w imieniu Pana Jezusa Chrystusa. Jak już słyszeliście, jestem pastorem z Krotoszyna. Gdyby ktoś nie wiedział, gdzie to jest, a podejrzewam, że wielu nie wie, gdzie to jest. To jest tak mniej więcej w połowie drogi między Poznaniem a Wrocławiem. To już myślę, w Wielkopolsce, to już myślę, że bardziej kojarzycie. Kiedyś, gdy ten zbór był zakładany, rok 1984. Ja byłem jednym z tych pierwszych osób, które się nawróciło. Była to praktycznie biała plama na mapie Polski, jeżeli chodzi o kościoły ewangeliczne. Nasze początki były bardzo burzliwe. W związku z tym było to takie przebudzenie młodych ludzi. Wieku przeciętna od 16 do 20 lat. Nie było żadnych duchownych, nie było osób doświadczonych. Nawet gdy zaczęliśmy się nawracać, nie mieliśmy czegoś takiego jak konkordancja i jakieś książki teologiczne, jak dotarły do nas książki takie jak Trzecia godzina dnia, oni mówią innymi językami, to już był cały komplet naszej teologii. Także goście przyjeżdżali dosyć rzadko. Ale Bóg widział nasze serca. Młodzi ludzie, którzy zaczęli się nawracać, spotykali się i często nawet dużą część nocy, nieraz całe noce się modliliśmy. Bóg zaczął potwierdzać znakami i cudami to słowo, którym my się dzieliliśmy. Muszę Wam powiedzieć, że nie był to czas fajerwerków, nie był to czas, gdzie z boku stali ludzie, nasi rodzice, kibicowali nam, trzymali kciuki i tak się cieszyli, o! Niektórzy z Was zostawili narkotyki, niektórzy przestają się interesować alkoholem, niektórzy z Was nie robią jakichś brzydkich rzeczy, zaczynają żyć porządnie. Wydawać by się mogło, że powinni podskakiwać z radości. Oczywiście tak nie było. W tym czasie mieliśmy bardzo poważne prześladowania. Do tego dochodziło, że w czasie mszy świętej z ambon księża mówili o nas niestworzone rzeczy, że na naszych spotkaniach są orgie seksualne, że mieszamy krew. Nasi rodzice stali tam, byli wstrząśnięci, byli konfrontowani, wiedzieli, że jest inaczej, ale było im bardzo wstyd, czuli się zaatakowani. To i oni wywierali presję na wielu tych młodych ludzi. Zdarzały się sytuacje, pamiętam jedna moja znajoma siostra na obrzeżach Krotoszyna, na takiej wiosce mieszkała, to ojciec jej przyniósł sznur i powiedział, lepiej żebyś się powiesiła, niż robiła nam wstyd, żebyś zmieniała kościół. Także takie były realia, ale o dziwo paradoksalnie w tym czasie ludzie się nawracali, przyjeżdżali młodzi ludzie z innych, nawet ościennych miejscowości i gdzieś tam z daleka, tu jedną siostrę poznaję z Opola, młodzież z innych zborów nieraz do nas przyjeżdżała. Wielu ludzi się nawracało, było chrzczonych Duchem Świętym. My nie mieliśmy pojęcia o jakimś tam duszpasterstwie. Po prostu modliliśmy się o ludzi, ludzie się nawracali. Było naprawdę wspaniale podczas tych prześladowań. I to był pewien paradoks. I dzisiaj ta moja usługa w dużym stopniu będzie zahaczała właśnie takiego tematu. Jak to jest, że możemy gdzieś być w ciepełku? Wiecie co? Nieraz jest gorzej niż w czasie prześladowań. Nieraz, gdy ta linia demarkacyjna między światem a Kościołem jest taka zamazana, taka, że ludzie idą i tak naprawdę nie wiadomo, kto jest tą wonnością Chrystusową, kto naprawdę jest tym świętym, a kto nie. Ten blask chwały Bożej tak słabo się rozprzestrzenia, bo chrześcijaństwo jest takie rozmyte w kolorze szarym, to muszę Wam powiedzieć, że często jest gorzej. My się boimy prześladowania i ja nie tęsknię za nim. Naprawdę chcę, tak jak pierwszy kościół w Jerozolimie, cieszył się pokojem, ale do czasu. Myślę, że to jest tak jak z dobrami materialnymi. Naszym mottem powinno być: umiem obfitować, umiem znosić niedostatek. Gdy jest pokój i błogosławieństwo, świetnie będziemy chwalili Boga, będziemy świecili blaskiem chwały Chrystusowej. gdy przyjdzie prześladowanie, gdy przyjdą ciężkie chwile, gdy przyjdą choroby i doświadczenia, też podnoś głowę w górę, też chwal Pana. Gdy może zabraknie chleba, dziękuj Bogu, że zostało Ci chleb żywota, że zostało Słowo Boże. We wszystkim musimy być wyćwiczeni. W każdej sytuacji musimy sobie dawać radę. I muszę Wam powiedzieć, że po tym czasie takiego błogosławieństwa, gdzie nawet na obrzeżu Krotoszyna powstały z tego lokalnego przebudzenia inne zbory. Powstało kilka zborów w Ostrowie, Jarocinie, Miliczu. Po tym czasie zmieniło się coś. Co się zmieniło? Nastąpiła stabilizacja. Ci młodzi ludzie kończyli studia, kończyli szkołę, zaczęli pracę, żenili się, wychodzili za mąż. Rodzice już tak mniej krzywo patrzyli, bo się wnuki pojawiły. Tak zaczęło być fajnie, przyjemnie, ciepełko. I tak jakby ktoś ten balonik nakłuł szpilką. Zaczęło powietrze schodzić. Pojawiły się zupełnie inne problemy natury związane z jakimiś tam upadkami w sferze seksualnej, rozkochanie się urokami tego świata, tego blichtu, te uroków pieniędzy, gonitwą za pieniędzy. Przecież skoro jest małżeństwo młode, trzeba jak najszybciej kupić mieszkanie, w czym nie ma nic złego, bracie. Też mam dom w cudowny sposób kupiony, to jest oddzielne świadectwo, to jest wielki cud, ale poprzedzony tym, że ja się wyrzekałem, rezygnowałem. Przez 12 lat, będąc w pierwszym okresie pastorem w Krotoszynie, po tej osobie, która była na początku pastorem, to jest też wielkie takie świadectwo smutne odejścia tego człowieka, który był pierwszym pastorem praktycznie do świata, porzucenia żony. Dzisiaj jest bardzo znaną osobą w świecie medialnym, w świecie show biznesu. W gazetach się pokazuje, koncerty organizuje, jest menadżerem, był i Kukulskiej, i Steczkowskiej, i wiele innych rzeczy robi. Był pastorem kiedyś. Wiele kłopotów z tego tytułu pojawiło się, wiele upadków w naszym zborze, wiele zamieszania, rozłamów. Także jeżeli chodzi o kłopoty, to czuję się prawie ekspertem przez to, co przeszliśmy. W rzeczach dobrych jeszcze nie, ale myślę, że też jest nieźle. I kochani, okazuje się, że to powodzenie, ten dobrobyt, to mruganie okiem do tego świata spowodowało upadek, zatrzymanie, regres kościoła zboru w Krotoszynie. Dzięki Bogu mamy to już za sobą. Dzięki Bogu już od wielu ładnych lat jest stabilizacja w zborze, jest rozwój w zborze, gdzie możemy jak na skalę Polski to całkiem tak przyzwoicie. Od 8 do 15 osób chrzcimy co roku. Mamy grupy domowe, wiele rodzajów służb. Ludzie są chrzczeni Duchem Świętym, uzdrawiani. Od paru lat wyganiamy demony. To był, powiem Wam, że jak spojrzę wstecz, to ze wstydem muszę powiedzieć. Wiele charyzmatycznych rzeczy, charyzmatów się przejawiało w naszym zborze, ale demonów nie wyganialiśmy. Od ładnych paru lat jest normalną rzeczą, że w naszym zborze jest taka służba błogosławiona, że są ludzie uwalniani od demonów. Także dziękuję za to Panu Bogu, ale musieliśmy przejść taką sporą drogę, żeby ten zbór wrócił w miejsce swojego powołania, swojego namaszczenia, żebyśmy byli w tym miejscu, od którego gdzieś zaczęliśmy, które jest zgodne z tym powołaniem, które jest zapisane w Biblii. Moi drodzy, słyszeliśmy tutaj we wstępie takie wspaniałe też słowo z listu do Koryntian. Jesteśmy wonnością Chrystusową, światłością świata. Wspaniałe są te obietnice, wspaniałe są te słowa, które są adresowane dokładnie do nas. Co one mniej więcej oznaczają? Ni mniej, ni więcej dla mnie one oznaczają to, że jesteśmy inni, że jesteśmy oddzieleni. Izrael doskonale rozumiał, gorzej było z praktyką, ale doskonale rozumiał to, że mieli być narodem świętym. Jedno ze znaczeń tego słowa to jest to, żeby byli oddzieleni, żeby byli dla Pana, żeby ta linia między innymi narodami, między tymi innymi bogami, a tym, co łączyło ich z ich Bogiem, była wyraźna. Żeby nie było niedomówień co do tego, kto jest kim, jakim stylem życia ja żyję. I muszę wam powiedzieć, jest dla mnie ważnym taki temat walki z naszymi wrogami. I walczymy. Naszym wrogiem jest śmierć, która została pokonana na Golgocie przez naszego Pana Jezusa Chrystusa i kiedyś ona będzie zupełnie zniszczona, wrzucona do jeziora ognistego. Naszym wrogiem oczywiście jest szatan z zastępami demonów, ale mamy jeszcze innych wrogów. To jest stara cielesna natura, która jest w nas, walczy z tą nową naturą dziecka Bożego, zrodzoną w naszym duchu, ale jest jeszcze ostatni wróg, o którym dzisiaj chciałbym właśnie mówić, usługiwać. To jest świat. To jest również wróg, któremu powinniśmy powiedzieć nie. Miłości i przyjaźni z tym światem. I myślę, że na tym miejscu nie muszę mówić, że to nie chodzi o wspaniałą przyrodę, o góry, jeziora i rzeki. To są dzieła Boże, które jeżeli oglądamy, to powinna jedna postawa się rodzić w naszym sercu. Podziwu, wdzięczności do genialnego Stwórcy. Ale mówiąc świat, ja mówię o systemie. O systemie tego świata, o systemie wartości, o tym, z czym możemy się identyfikować. Na czele tego systemu stoi kto? Szatan, Bóg tego świata, książę tego świata. Słuchajcie, to nie był przypadek, że on stanął podczas pokuszenia, gdy stanął i kusił Jezusa, że on oferował mu bogactwa i królestwa tej ziemi. To było bardzo realne pokuszenie. Ja chciałbym bardzo mocno podkreślić jedną biblijną prawdę. Mój drogi bracie i siostro, ja nie wiem, czego ty się spodziewasz w ciągu następnego miesiąca lub roku. Raczej ja się nie spodziewam ataku ze strony władz świeckich i religijnych, że z powodu tego, że wy się tu zgromadzacie, pójdziecie do więzień. Raczej się tego nie spodziewam. Ale bardzo mocno spodziewam się ataków ze strony świata, ataków ze strony tego, że ludzie kochają to, co świeckie. Siedzą godzinami przed telewizorami, identyfikują się z tymi wartościami, które są podawane często w reklamach. Jeżeli ludzie gonią za pieniądzem, to oni też będą gonili za pieniądzem kosztem relacji, żywej społeczności z Jezusem Chrystusem. Nie jest niczym złym, że łódź pływa po wodzie, ale jest rzeczą niedopuszczalną, żeby woda znalazła się w łodzi. Jest rzeczą niedopuszczalną, żeby gdy świat atakuje Kościół, gdy świat staje u bram Kościoła, wali do drzwi i próbuje wtargnąć do środka, jest rzeczą niedopuszczalną, żeby ten świat znalazł się w Kościele. To my jako Kościół mamy iść i zdobywać ludzi w tym świecie. Ale nie może być sytuacji takiej, że to świat wchodzi do Kościoła, że to świat podbija Kościół, że dochodzi do asymilacji, dochodzi do tego, że czasami nie wiadomo, czy to jest chrześcijanin, czy to jest człowiek w tym świecie. Do tego nie może dojść. I zobaczcie, gdy mamy tych wrogów, z każdym z nich inaczej walczymy. Jeżeli chodzi o szatana i zastępy sił ciemności, jest napisane, chodzi wokół was jako lew ryczący. W Efezjan jest napisane, nie dawajcie diabłu przystępu. Załóżcie całą zbroję Bożą, dawajcie mu odpór. Walczcie, uwalniajcie ludzi, ale też brońcie samych siebie i swoich rodzin. Jest to walka duchowa. Miecz ducha, tarcza wiary, przyłbica nadziei i zbawienia, pancerz sprawiedliwości, pas prawdy, sandały, gotowość do głoszenia Ewangelii. Czy my możemy tak samo walczyć z innym przeciwnikiem? Czy tak samo możemy walczyć ze starą, cielesną naturą, pożądliwością? Czy jesteś w stanie zgromić swoją cielesną, starą naturę? Nie. Cielesną, starą naturę trzeba co? Ukrzyżować, umartwić, powiedzieć jej stanowczo nie, sprzeciwić się I łaska Boża do tego, zobaczcie, w liście do Tytusa jest napisane, że objawiła się ta drogocenna łaska Boża. Ona nas poucza, abyśmy wyrzekli się bezbożności, światowych pożądliwości i na tym doczesnym świecie jak? Wstrzemięźliwie. Wstrzemięźliwość jest jednym z owoców Ducha Świętego. Ostatni wymieniony w liście do Galacjan. To jest powstrzymywanie się, rezygnacja, mówienie nie temu, co nie buduje, mówienie nie temu, co nie chwali Jezusa Chrystusa, mówienie nie temu, co nie jest pożyteczne w moim życiu, co może powodować okradanie mnie z Bożej obecności, z chwały Bożej, z obecności Ducha Świętego, mówienie nie wszystkiemu temu, na co mogą patrzeć moje oczy, dotykać moje ręce, które mogą spowodować, że ja się zanieczyszczę i zasmucę Ducha Świętego. Każdemu temu wrogowi, na każdego jest zupełnie inna strategia. Także kochany, nie próbuj krzyżować demonów. I nie próbuj gromić cielesnej starej natury. Każdy z tych wrogów trzeba zupełnie inaczej z nim walczyć. Kochani, jedno miejsce chcę wam przeczytać. To, z czego akurat czytał z drugiego listu do Koryntian brat pastor. Wcześniej przed tym, lecz Bogu niech będą dzięki, który zawsze nam daje zwycięstwo. Później jest o tej wolności Chrystusowej. Wcześniej 11 werset drugiego rozdziału brzmi. Aby nas szatan nie podszedł, jego zamysły bowiem są nam dobrze, co? Znane. Kochani, ja dzisiaj chcę głosić o tym, żebyśmy my rozumieli, gdzie jesteśmy, kim jesteśmy, jakiego mamy przeciwnika, jak mamy postępować, żeby podobać się Bogu i żeby zwyciężać, żeby ta wonność Chrystusowa unosiła się z naszego życia, żeby ludzie czuli tą wonność Chrystusową, żebyśmy byli tą kolejną Ewangelią, którą ludzie czytają. Jeżeli zaprą się, będą zbuntowani dla tej Ewangelii, będzie to wonność ku śmierci. I teraz popatrzcie, mówiłem o Jezusie, że był tym kuszony. Samson za te plugawe 30 srebrników Judasza w spódnicy został wydany. Dalila go wydała, ale on popełnił fundamentalny błąd. On nie powinien być człowiekiem w tym miejscu z tą kobietą. Zobaczcie, jak przebiegły jest nasz wróg. Jeżeli nie może cię pokonać we frontalnym ataku, jeżeli nie może pokonać za pomocą armii składającej się z 1000 żołnierzy, zrobi to samo przy pomocy jednej kobiety, która zdradziła go. Jeżeli stanął Balak i wynajął Bileama, proroka, i postanowił stanąć na drodze Izraelowi, nagle okazało się, że jest niemożliwe pokonać go w otwartej wojnie. Okazało się, że jest niemożliwe, aby go przekląć. Powiedz mi, co wtedy robi inteligentna, przebiegła istota, która nie może się tak cię pokonać, która nie może zdobyć mitycznej Troi. Konia trojańskiego wpuszcza do środka. Piątą kolumnę wpuszcza do środka. Doradza, wiesz co, jeżeli nie możesz zrobić tego w taki sposób, nie chcę wielkiej twojej zapłaty. Chociaż oczy Bileamowi świeciły się z chciwości i w końcu wziął tą zapłatę. To wiesz co? Panu Bogu świeczkę, a diabłu ogarek. Ubijemy biznes. Wilk syty, owca cała. Skoro nie możesz go pokonać w taki sposób, jest inna droga. Wiesz jaka? Podeślij kobiety obcoplemienne. Jeżeli oni upadną, zwiążą się z nimi, to wtedy Bóg odwróci swoje oblicze od nich. To wtedy będą bardzo łatwi do pokonania. To wtedy gniew Boży na nich stąpi. To wtedy z łatwością ich złupicie, z łatwością ich pokonacie. I dzisiaj widzimy, że diabeł dąży do tego, żebyśmy byli anorektycznymi chrześcijanami, wychudłymi, mizernymi, którzy mają kłopot, żeby podnieść ręce i chwalić Boga, którzy mają kłopot, żeby dłużej niż 10 minut czytać Biblię, ale bez problemu oglądają 2 godziny telewizję, a później ze wzdychaniem, ja miałem też z tym kłopoty. Kiedyś miałem ogromne wyrzuty sumienia przez Przeszło 10 lat, nie miałem telewizora podłączonego do anteny, tylko jak miałem, to miałem tylko, żeby bajki, jakieś programy z wideo dzieci mogły oglądać. Dlaczego? Nie dlatego, że byłem taki duchowy. Nie dlatego, że byłem taki święty. Ale gdy mnie ludzie pytali, to powiedziałem, bo jestem taki słaby. Bo jestem taki cielesny. Że patrzyłem i nieraz zdarzało się, że patrzę i mówię tak, ale głupoty. Ale bzdury. I siedzę dalej. I się gapię na to. I później się kończył ten program, kończył się jakiś film. Ja zmęczony szedłem na modlitwę. Ja czułem się zawstydzony, bo ja już nie miałem sił za bardzo na modlitwę. Byłem śpiący i to już była taka, wiecie, modlitwa do poduchy, gdzie głowa mi spadała. Ja wiedziałem, że to są resztki. Ja wiedziałem, że to są, brzydko powiem, ochłapy. Jeżeli dokładnie nie wiecie, o co mi chodzi, to przeczytajcie Księgę Malachiasza. To będziecie wiedzieli, jak Bóg traktował to, gdy przynosili mu resztki, to ślepe i kulawe, gdy traktowali go per noga, gdy go lekceważyli, gdy on mówił, namiestnikowi swojemu zanieś to. Zobaczysz, jak się ucieszy. Zobaczysz, jak wejdzie jakiś dygnitarz, a ty ziewniesz, odwrócisz się i tak. Nie, zrywasz się na proste nogi, pokłon oddajesz, machasz, bo idzie król, bo idzie minister, bo idzie prezydent. Byłem zapraszany na takie spotkania. Prowadziłem działalność z Polskim Komitetem Olimpijskim. Byłem zapraszany na spotkania z premierem, z prezydentem. A później Bóg w tym, czym się zajmowałem, powiedział mi nie. Skończ z tym. Masz się bardziej zaangażować w służbę. A to naprawdę było miłe. To było przyjemne, wiecie, być w takich miejscach. Później w gazetach o tobie piszą, zdjęcia pokazują. Ja to miałem. I w którymś momencie musiałem się gdzieś określić. To nie było nic złego. W tym czasie prowadziłem taką działalność, która akurat była pożyteczna, dobra. A w którymś momencie Bóg powiedział mi nie. I wiecie, gdy człowiek nieraz musi zrezygnować z tego, co miłe, z tego, co podbudowuje jego ego, co daje mu pozycję, jakieś znaczenie i szacunek innych ludzi, co daje mu uznanie w oczach tego świata, to nie zawsze to jest takie łatwe. Ale ja wiedziałem, czym ja ryzykuję. Nieraz tego doświadczyłem, że nie zrobiłem właściwego kroku we właściwym czasie, żeby zrobić krok w Bożą stronę, ofiarując swojego Izaaka. I to kończyło się porażką, to kończyło się smutkiem, to kończyło się brakiem, wyjściem gdzieś z Bożej obecności. Tak jak to było w przypadku Jonasza. I to nie jest tylko czasami tak, że my gdzieś stajemy z boku i nie ma chwały Bożej. Jeżeli wychodzimy spod parasola Bożej obecności, to tam często przychodzą ataki, klęska, trafiamy do brzucha wielkiej ryby. Ja nie chciałem tego. I zbyt droga dla mnie była ta Boża obecność, Boże błogosławieństwo. I wolę wybierać tego typu opcje. Zobaczcie, Samson, Balak, Bileam, kuszenie Ewy, Adama. No to przecież są klasyczne przykłady, gdzie diabeł zmienia front, gdzie diabeł pokazuje nam, wiesz co, twój ojciec, twój Bóg nie jest aż taki dobry. Nie jest taki, za kogo się podaje. Tak naprawdę zobacz, ile rzeczy jest wspaniałych i pięknych dookoła ciebie, w tym świecie. Dlaczego ty masz się tego wyrzec? Dlaczego ty masz się z tym nie identyfikować, z tymi wartościami? Dlaczego ty nie masz się skupić tylko na bogaceniu się, na byciu ważnym, wielkim? Ja wam powiem, to jest moje osobiste zdanie. Możecie się z tym nie zgodzić. Nie potrafię tego powiedzieć w skali każdego zboru. Ale generalnie biorąc, uważam, że my jako Kościół jesteśmy atakowani tu w Europie Zachodniej przez Ewangelię humanizmu. Ono zasadniczo różni się od tej Ewangelii, nawet która jest zwiastowana gdzieś tam w Korei czy w Chinach. Gdzieś na wschodzie, gdzie jest kolebka chrześcijańska. Naprawdę, gdy ja patrzę, żeby znaleźć jakiś złoty środek, równowagę w postawie, gdzie może przyjechać, no, na przykład jakiś Amerykanin, pewnie to, co złe, to gdzieś tam z zachodu nieraz się łatkę przyczepia, ale tak nie jest, ale uproszczę sprawę. I mówi, coś ci brakuje? Siedmiokroć diabeł musi oddać. Domagaj się! Walcz! A gdzieś ktoś wyjdzie, tak jak brat Barkoci, tutaj byłem na konferencji, ukradli mu silnik samochodu i on stanął i zaczął błogosławić tą osobę, która mu ukradła ten silnik. Przyszła jakaś para młodych ludzi, którzy mieli w planach ślub, a ta mężczyzna był wierzący, a ona nieodrodzona. I on z nimi zaczął rozmawiać. No jak? Ślub przy tym samochodzie. A co z twoim życiem? Czy ty oddałaś życie Jezusowi Chrystusowi? Ona mówi, nie. I on tak zawstydzony, ten chłopak, mówi, tyle razy jej opowiadam, tyle razy jej mówię o tym, że przyjęła Jezusa. A oni pytają, a co tu, bracie pastorze, robisz? On mówi, no ukradli mi silnik od samochodu. Szczerze mówiąc, ja nie wiem, jak oni mogli to zrobić. Mogli zabrać cały samochód, ale silnik mu ukradli. On tak stoi, klapa podniesiona. I co robisz? On, modlę się o tego złodzieja. Błogosławię go. I ta dziewczyna była w takim szoku, że gdy on tak modlił się, odwrócił się i mówi, wiesz co, a czy ty byś nie chciała przyjąć Jezusa? I ona mówi, chciałabym, tak jak tu w przypadku tego twojego ojca. Ten młody chłopak był w szoku. Jak to? Ja ci tyle razy mówiłem, a ty tutaj przy tym samochodzie chcesz oddać? I ona później opowiadała, bo była w szoku. Jak ten człowiek zareagował? I muszę wam powiedzieć, że wielokrotnie ja się zastanawiam, kiedy nadstawić drugi policzek, a kiedy powiedzieć, nie, nie będziesz mnie biczował, bo jestem obywatelem rzymskim. Tak jak później się zastanawiałem, czemu ten apostoł Paweł tak zrobił, to nagle dostrzegłem, że to nie chodziło o to, żeby on chciał uniknąć tych razów. On miał jechać daleko do Rzymu, złożyć świadectwo przed władzami. Z powodu Ewangelii, z powodu tego celu, który Bóg postawił. I zauważyłem jedną rzecz. Jezus w sprawach Ojca był radykalny, twardy, zasadniczy, potrafił nawet wziąć powróz do ręki i pogonić tych przekupniów ze świątyni. Jezus w sprawach Ojca potrafił zdecydowanie przeciwstawiać się faryzeuszom i saduceuszom. Ale ten sam Jezus, gdy dochodziło do Jego osobistej krzywdy, potrafił być jak owca na rzeź prowadzona. Znosił policzkowanie, szydzenia, prześladowanie, opuszczenie, odrzucenie. I coś mi się tak zdaje, że wielu chrześcijan myli to. Tam, gdzie dochodzi do uszczerbku na ich ego, na ich interesie, na ich szacunku, na ich pozycji, wstają! Nie pozwolę! Ja mam prawo! Popatrzcie na małżeństwa. Jak trudno zniżyć głowę. Jak trudno powiedzieć, ustąpię. Nie, ja mam rację. Ja mam rację. Moje musi się wykonać. A w sprawach Ojca, gdzie ludzie giną, gdzie ludzie idą na potępienie, gdy jest otaczani jesteśmy przez wszędobylski grzech, w sprawach Ojca ktoś inny się tym zajmie. Może jutro. Jutro też jest dobry dzień. Może komuś opowiem Ewangelię. Odwracamy to sprytnie. Przemyślcie to. Ja muszę o tym myśleć. A więc, kochani, patrząc na... Kiedyś zajrzałem do takiej książki Ważniejsze słowa Nowego Testamentu Williama Berkeley. Ważniejsze słowa Nowego Testamentu. I tam patrzyłem na to, kim jest ten chrześcijanin? Kim jest ten człowiek, który tu stąpa po tej ziemi? I wiecie co? Wszystkie słowa, ja sobie wynotowałem 3. Ksenos, parapidemos, paroikos, takie obco brzmiące, nie więcej oznaczają to samo. Obcokrajowiec, przechodzień, ktoś, kto nie ma stałego zameldowania, ktoś, kto ma gdzie indziej ojczyznę. Taka mniej więcej jest definicja twoja i moja, jeżeli jesteśmy dziećmi Bożymi. Kochany, walizki miej pod ręką. Kochany, jesteśmy w drodze. Nie zapuszczaj tu za mocno korzeni. Niech Twoje serce nie przylgnie do tego świata. Kto jest przyjacielem świata, jest nieprzyjacielem Boga. Nowy Testament nie pozostawia nam żadnych złudzeń co do tego, jak Bóg patrzy na to, gdy Kościół, gdy dziecko Boże identyfikuje się, gdy wchodzi w relację serca z tym światem. Ja mówię o wartościach tego świata. Mówię o utożsamianiu się. A co ten świat preferuje? Młodzież mówi: skóra, fura, komura. Innym językiem, bardziej dyplomatycznym, to byśmy powiedzieli: wybudować dom, posadzić drzewo, spłodzić syna. Królestwo Boże to nie pokarm i napój. Królestwo Boże to pokój, radość i sprawiedliwość, uniewinnienie, które nosimy z powodu śmierci Jezusa Chrystusa za nasze grzechy na Golgocie. Inne rzeczy mają być nam dodane, mają być drugoplanowe, mają być w trakcie, gdy my kochamy Jezusa, szukamy Jego Królestwa, one są dodawane. One nigdy nie mogą być pierwszoplanowe. One nie mogą być naszym Bogiem. My nie możemy serca oddać temu światu, gdzie najważniejszy będzie wygląd zewnętrzny i godzinę stanie przed lustrem. Kochane siostry, tego klejnot cichego, pokornego ducha, który jedynie ma w Bogu upodobanie. Bóg ma w tym upodobanie. Bracia, nie ci są najsilniejsi i nie ci mają wielką władzę, którzy rządzą innymi i pięścią uderzają w stół w czasie rozmów małżeńskich, ale ci, którzy potrafią się przepasać, ci, którzy potrafią założyć prześcieradło, ci, którzy potrafią usługiwać. I najsilniejszymi są ci, którzy potrafią nosić, co? Brzemiona innych ludzi. Po tym się poznaje tych silnych. Którzy są ci najbardziej duchowi w zborze? Popatrz, ilu ludziom ktoś usługuje. To zobaczysz, kto jest duchowo silny. A kto jest pijawką i biorcą? Kto woła: daj, 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 daj. To będziesz wiedział, nie po to, żeby naklejki dawać na czoło, bo każdy jest też na pewnym poziomie rozwoju duchowego, ale te standardy, cele, wartości tego świata, a wartości Królestwa Bożego są zupełnie radykalne, radykalnie inne. Tam dążenie do pieniędzy, tu gotowość do wyzbycia się ich. Tam chwała i wywyższenie i moje ego na tronie, tutaj wyzbycie się tego i jako definicję wzięcie do swojego serca takiego bądźcie usposobienia, jakie było w Chrystusie Jezusie. On nie upierał się zachłannie, aby być równym Bogu, aby mieć pozycję wysoką. On się uniżył. I zobaczcie, o tym uniżeniu, o tej pokorze czytamy również w liście Jakuba. Czytam z rozdziału 4. Może końcówka wersetu 2. Walczycie i spory prowadzicie, nie macie, bo nie prosicie. Prosicie, a nie otrzymujecie, dlatego że źle prosicie, zamyślając to zużyć na zaspokojenie swoich namiętności. Wiarołomni, czy nie wiecie, że przyjaźń ze światem to wrogość wobec Boga? Jeśli więc kto chce być przyjacielem świata, staje się czyim nieprzyjacielem? Nie słyszę. Amen. Odważnie. Staje się nieprzyjacielem Boga. Albo czy sądzicie, że na próżno Pismo mówi: zazdrośnie chcą mieć tylko dla siebie ducha, któremu dał w was mieszkanie? Owszem, większą jeszcze okazuje łaskę, gdyż mówi, Bóg się pysznym przeciwstawia, a pokornym łaskę daje. Przeto poddajcie się Bogu, przeciwstawcie się diabłu, ucieknie od was. Zbliżcie się do Boga, a zbliży się do was. Obmyjcie ręce, grzesznicy, oczyście serca, ludzie o rozdwojonej duszy. Czytajcie to cały tekst, w całym kontekście. Nie wyrywajmy sobie tak tych wersetów i nie oddzielajmy. Zobaczcie, ci, którzy czasami proszą, nie otrzymują. Czemu nie otrzymują? Jedni nie otrzymują, bo w ogóle nie proszą, nie wierzą. A inni proszą. Wyznają, diable, oddaj siedmiokroć. I wyznają. I nie mają. Czemu? Dlaczego? No źle proszą. Dla własnych pożądliwości, dla własnego egoizmu, dla własnej chwały, gdzie jeżeli nawet by to otrzymali, to jest bardzo duże prawdopodobieństwo, że zachowaliby się jak Salomon. Że w końcu by mieli tyle, że odeszliby od zakonu Bożego. Odeszliby od Słowa Bożego. Ja prowadzę grupę wsparcia dla alkoholików, narkomanów, byłych więźniów, ludzi w jakimś tam kryzysie w poniedziałki prowadzę. Wiele osób się przewinęło przez ten czas, przez te lata. Teraz, gdy byłem tu, dowiedziałem się, otrzymałem telefon, że jedna z tych osób została pobita i zmarła. Człowiek, który był naprawdę, jeżeli mówimy o marginesie, to był na marginesie marginesu. Wszyscy go w naszej miejscowości, nasza miejscowość ma około 30 tysięcy mieszkańców, to chyba większość go znała. To był taki alkoholik, którego dało się lubić. Wszystkich znał, wszędzie chodził, wszystkim mówił cześć. Taki sympatyczny, że można mu zawsze było to 20-50 groszy na piwo dać. I kiedyś trafił do zboru. Kiedyś modliłem się z nim o nowonarodzenie. Później, gdy Bóg w cudowny sposób go uwolnił, gdy on był z domu dziecka, kiedyś miał taki syndrom odrzucenia, opuszczenia. Zaczął chodzić elegancko ubrany, ale jeszcze na początku, może pominałem, miał kłopoty z papierosem. I on był taka poczciwota. I chodził, zbierał te pety i któregoś razu miał nawet już komórkę, parę tam impulsów i dzwoni do mnie. Pastorze, tak bym chciał nie palić, a takie mam pragnienie. Ja mówię, teraz nie mogę, wiesz co? Jadę gdzieś, tak za 20 minut się spotkajmy w zborze. I akurat przejeżdżałem i widziałem go na skrzyżowaniu. Stał jak taka zmoknięta kura i tak się rozglądał i szukał tych petów na chodniku. Później podjechałem do zboru, on przyszedł. No biedulina taka, no typowa, no normalnie sierotka taka. To nie był taki, wiecie, zawadiaka, alkoholik, arogant, który bierze się do bicia. Typowa taka sierotka. Dlatego był tak lubiany przez wszystkich. Gdy zacząłem się modlić, nałożyłem na niego ręce, Duch Święty stąpił. On zaczął, on już był odrodzonym człowiekiem, zaczął modlić się innymi językami. Bóg w jednym momencie zabrał mu te papierosy. I to trwało bodajże rok albo półtorej. Chodził na grupy, my mamy modlitewne o 6 rano codziennie, przychodził na te modlitewne. Jak miał jakiś kryzysik, to ja nałożyłem ręce, coś go tam wyprostowałem, w tym jego jakimś, jak coś mu tam diabeł podrzucił, jakieś nieboże przekonanie i szedł dalej. A później zaczął się kryzys. I co się okazało? My mamy basen ładny, kryty, nowy i w godzinach od 6 do 8 dla inwalidów, rencistów jest bezpłatny wstęp. Jacuzzi, sauna. I my dwa razy, przeważnie teraz z jednym bratem, który tam siedzi, raz w tygodniu staramy się po tym modlitewnym od 6 do 7. Raz w tygodniu sobie jedziemy. Akurat ja pracuję w szkole, jestem nauczycielem, mam w tym czasie godziny wolne i sobie jedziemy na basen. A jemu to się spodobało. I mówi, po co ja mam od po 7 do 8? Od 6. Ludzi tam mało było, poznał tych ludzi, wszyscy go lubili, podrzucali. Mówi, to ja już nie będę chodził na tą modlitewę. Na tą grupę ktoś mu tam zaoferował, że 5 zł mu będzie dawał za to, że między zakładami fotograficznymi klisze jakieś przynosi zdjęcia. Przestał przychodzić. Nagle tak mówił, kocham Jezusa. Nagle powiedział, wiesz co? Tak bardzo pokochałem jedną kobietę. Oczywiście taką, że ja z góry powiedziałem, no Boże drogi, przecież ona ci da kosza. Dziewczyna po studiach, elegancka, i tak dalej. I mówię, chłopie, uważaj, co ty robisz. I zobaczcie, co diabeł robi. Nie może pokonać cię we frontalnym ataku. Co robi? Z boku. Nie. Proszę tutaj nie mówić, że gdzie diabeł nie może, tam babę pośle, to ja tak nie mówię. Tam zaatakuje zainfekuje nas miłością do tego świata. Tak to ujmijmy. I wiecie co? I nagle się tak zakochał, oczywiście tego kosza dostał i zaczął popijać. i coraz gorzej z nim było. I pamiętam, raz przyszedł na nabożeństwo, już przestał chodzić, zaczął się staczać i zaczął płakać i wołać: módlcie się o mnie, pomóżcie mi. Ja później z nim rozmawiałem i mówię: wiesz co, ale musisz zrobić trzy rzeczy. Czy ty zdajesz sobie z tego sprawę? Miłość do Jezusa zamieniłeś do miłości, bo on mówi: muszę z tą kobietą do miłości, na miłość do tej kobiety. Poranne modlitewne na basen i saunę. Grupę zamieniłeś na 5 zł, które dostajesz od tego fotografa. Musisz to zmienić. On płakał i tylko mówił: pomóżcie mi, ale nie chcę tego zmienić. Parę dni temu został pobity gdzieś na ławce przy deptaku i otrzymałem teraz informację, że zmarł. W tragiczny sposób. Jak sobie przypomnę losy narodu izraelskiego, losy Judy. Przeczytałem niedawno, nawet kiedyś już to wiedziałem, ale sobie przypomniałem, że wiecie, gdzie pojmano ostatniego króla Judy? Zgadnijcie, w jakiej okolicy. W okolicy Jerycha. Tam, gdzie w sposób fantastyczny, cudowny rozpoczęło się zwycięstwo Izraela i podbój ziemi obiecanej. Paradoksalnie w tym samym miejscu ostatni król był wzięty do niewoli, zakuty w dyby i wywieziony do Babilonu. Co za tragedia! Kościół o wielkim potencjale, Kościół o wielkich możliwościach, który może być pokonany tylko dlatego, że może pokochać ten świat. Ułudę bogactwa, umiłowanie wygody i wartości tego świata, który się identyfikuje z tymi wartościami, które identyfikuje się świat. Już jestem za wstępem, a muszę kończyć. Kochani, tylko 2 lekcje historii wam podam i szybciutko muszę podać, jak zwyciężyć świat, bo co to by było kazanie, jak tylko bym nakreślił problem, a nie powiedział, jak zwyciężyć ten problem. Szybciutko lekcja historii. Bardzo ważna. Wiecie co? Drugi rozdział listu do Koryntian, pierwszego listu do Koryntian, 10 rozdział pierwszego listu do Koryntian mówi o tym: wszyscy ten sam napój duchowy pili bowiem z duchowej skały, która im towarzyszała, a skałą tą był Chrystus. Dalej jest napisane: to stało się dla nas wzorem ostrzegającym nas. To, co za chwilę powiem, nawet a propos Kościoła, nawet a propos narodu izraelskiego, to naprawdę nie jest po to, żebym wyśmiewał się z chrześcijan, którzy upadli, lub żebym łatki przypinał Żydom. Ja miłuję naród żydowski, modlimy się o pokój dla Jeruzalem. Ale tu jest napisane, że to stało się wzorem. Patrzcie na nich. To jest napisane ku przestrodze dla nas, którzy znaleźliśmy się u kresu wieków. 11 werset mówi. Nie pożądajcie tak, jak oni pożądali. Nie uprawiajcie bałwochwalstwa. Nie kuście Boga, nie szemrajcie. Bo oni to robili i poginęli. Oni miłowali ten świat. I wiecie co? Kluczowym takim wersetem, który podaje wręcz definicję tego zeświadczenia, tego ataku, ja przynajmniej znajduję w 1 Samuelowej, 8 rozdział, 20 werset. Pamiętacie sytuację, gdy Samuel był prorokiem? I nagle naród przyszedł do niego i powiedział jedną prostą rzecz. My chcemy być jak inne narody. Daj nam króla. Ja tobie dzisiaj zadaję pytanie. Czy ty chcesz normalnie żyć? Tak jak każdy dookoła ciebie. Siedzą przed telewizorem, dużo jedzą, marzą o pieniądzach, marzą o pięknym wyglądzie i operacji plastycznej, marzą o księciu z bajki, marzą i wszystko zrobią, żeby mieć nowszy samochód. I tylko o tym gadają, o tym myślą i do tego dążą. Z czym się identyfikujesz? Z którymi pragnieniami? Jest to, uważam, policzek dla Pana Boga. Jeżeli my uważamy, że tam na śmietniku tego świata jest lepiej, więcej i piękniej niż to, co oferuje nam nasz Pan. powiem wam coś, co może was zgorszyć. Jestem szczególny. Jestem wyjątkowy. Powiem ci więcej, ty też. Jak można myśleć o sobie, ja jako Janusz Lindner jestem zerem, parą, która jest i znika. Ale ja już nie jestem sam. Ja jestem dzieckiem Bożym. To jest coś wyjątkowego we wszechświecie. To jest coś szczególnego, nadzwyczajnego. Być królewskim kapłaństwem, narodem świętym, dzieckiem Boga Najwyższego. Czy to ciebie nie nobilituje? Co może nam dać śmietnik tego świata? Jakie wywyższenie? To, że będę na spotkaniu z prezydentem, no fajnie, i mam zdjęcie. No i co z tego? I co z tego? Mam sobie je przywiesić na klatce piersiowej i z tym chodzić? Co z tego? My jesteśmy wywyższeni, tylko nie widzimy pewnych rzeczy. Żyjemy w tym duchowym matriksie, gdzie jak kukiełki są ludzie pociągani i nawet nie wiedzą, że zachowują się jak w teatrze kukiełkowym. A za tym systemem stoi, nad tym systemem Bóg tego świata, szatan. Jesteśmy przeniesieni z królestwa ciemności do królestwa światłości. Jesteśmy ludem Pana, świętym, nabytym. Co ma wspólnego Chrystus z Beliarem? Co ma wspólnego wierzący z niewierzącym? Czemu w ogóle myślisz, młoda osobo, żeby związać się i wziąć ślub z człowiekiem nieodrodzonym? Nie myśl tak. Najpierw niech ta osoba się nawróci. Jesteśmy ludem Pana. Chcemy być jak inne narody. I tak patrzeli. Ci mają świetnie. Ale bogaty człowiek. Jedzie tym Mercedesem. S-klasa. Wow. Ale super. I jachty mają niektórzy. No. Teraz właśnie jak jechaliśmy, nie Penelope Cruz, tylko Lopez. Jennifer Lopez, przypomniało mi się. Za jedną sesję zdjęciową bliźniaków ile dostanie? 6 milionów dolarów. Brad Pitt. Z kim jest? Joel? Zanotowałem sobie. 3 miliony dostali. Za sesję zdjęciową, za to, że są pierwszymi. I ludzie, wow. No pewnie, że to jest dużo, ale to jest wariactwo jakieś. No powiedzcie sami. Czy to nie jest wariactwo? To jest wariactwo. Moi drodzy, teraz te przykłady. Pierwsze to jest historia Kościoła. Popatrzcie. Taktyka wroga. Nie może pokonać we frontalnym ataku, co robi? Zmienia taktykę. Pierwsze 300 lat Kościół był strasznie prześladowany. Niektóre prześladowania miały charakter wręcz apokaliptyczny. Zwłaszcza za Domicjana, Dioklecjana, cesarzy rzymskich. Wiecie o tym dobrze. Oglądaliście pewnie Quo Vadis, czytaliście książkę. I nagle do tego kopciuszka Kościoła uśmiechnął się los. Nagle zdarzyła się sytuacja w 313 roku, gdy Konstantyn doszedł do władzy, cesarz, i zobaczył podobno znak krzyża na niebie i słowa w tym znaku zwyciężysz, że karta się zmieniła. Nagle ten kopciuszek przyoblekł się w suknię królewny. Ta nobilitacja Kościoła została przyjęta z zachwytem. Nie podejrzewano w tym konia trojańskiego. Od tej pory stała się najpierw religią państwową, później za Teodocjusza w 381 roku bodajże narodową. Taką już najwyższą religią się stało. Stanowiska, pieniążki, władza, autorytet. To, czego nie mogły zniszczyć prześladowania, zniszczyły połączone siły władzy, pieniądza, miłości do tego świata. I my nieraz tak tupiemy, żebym ja już miał ten awans, żebym ja już miał te tytuły, żebym ja już miał więcej tych pieniędzy. Na grupie, którą prowadzę, o której wspominałem, wiecie, kiedy najczęściej ludzie odchodzą? Bóg ich uzdrowi, Bóg ich uwolni, Bóg ich ochrzci Duchem Świętym. I jak już dostaną pracę, to ja mówię, zaczynam się o ciebie bać. Dopóki nie miał, to chodził, modlił się jak trwoga, to do Boga. Ale jak już zaczął dostawać wszystko, to ja mówię, ja się zaczynam teraz o ciebie bać. W 60-70% ludzie wtedy z tej grupy mają upadki. Nieraz wracają, wyciągają jakieś wnioski, tak jak Izrael, poczytajcie księgę Nehemiasza. Gdy utyli, opływali, co robili? Opuszczali Pana Boga. I ty modlisz się, Boże, uzdrów mnie. Ale tak jak jest napisane w księdze Izajasza, żebyśmy pościli, a uzdrowienie przyjdzie? Przyjdzie. Jeżeli my najpierw będziemy szukali Królestwa Bożego, jeżeli my najpierw będziemy chcieli oddać Bogu chwałę, a nie dla siebie, nie otrzymujecie, gdy prosicie, bo źle prosicie. Prosicie dla zaspokojenia własnych pożądliwości. Przeczytajcie cały ten fragment listu Jakuba. I dalej jest napisane o tym, że nie miłujcie tego świata. Ci, którzy proszą tylko dla siebie, bardzo często jest to w jednym pakiecie, że oni miłują ten świat, że oni są nastawieni na swój egoizm, na zaspokojenie własnych potrzeb, nie dostrzegając potrzeb innych. I drugi przykład, który chcę wam podać, ale mówię, miłuję Żydów. Pamiętajcie o tym. To jest historia nowożytna. Przełom XIX-XX wieku była fala emigracji Żydów do Stanów Zjednoczonych. Nie wiem, czy wiecie, to są fakty historyczne, co teraz podam, tu nie ma żadnego jakiegoś wyolbrzymienia. Wielu tych, którzy dostali się do fabryki snów, do Hollywood, którzy pozakładali firmy produkujące filmy, które były wielkimi wytwórniami filmowymi w Hollywood. Kto je założył? Kto był właścicielem? Wiecie? Żydzi. To byli Żydzi, cała ta branża filmowa. Ja wam przeczytam. I zadziwiające, Bóg pomimo prześladowań, pomimo tylu strasznych rzeczy, które w tym narodzie się działy, zawsze mieli błogosławieństwo finansowe, genialne głowy, nobliści i tak dalej, i tak dalej. I czasami, wiecie, to się w głowie nie mieści, jak ludzie, na przykład diamenty, to jest Goldwyn, zajmował się produkcją rękawiczek. Warner, firma Warner Bros. Warner nazywał się Eichelbaum, syn emigrantów z Mazowsza. W Mińsku urodzony był Louis Mayer, to jest wytwórnia filmowa Metro Goldwyn Mayer. Adolf Zukor futrami się zajmował. Inny tam to jest twórca Paramount Pictures. I kolejni. Jeden rękawiczkami, drugi firmami, trzeci diamentami. Tu mieszkali na terenie Europy Wschodniej w promieniu 800 kilometrów. Wyemigrowali tam w promieniu 25 kilometrów w Kalifornii. Zaczęli mieszkać i założyli te wytwórnie filmowe. I wiecie, co się stało? Smutna rzecz się stała. Zaczęli żenić się z nieżydówkami, łamiąc zakon. Nie ujawniali swojej tożsamości, chociaż tam akurat ani aktorzy, ani oni byli bardziej amerykańscy niż protestanccy Amerykanie. Nawet jeden z filmów, który powstał w tym czasie, śpiewak jazz bandu w 1927 roku, to pokazywał Żyda, który zostawia swoją żydowską tożsamość na rzecz szeroko pojętego amerykanizmu. Gdy rozpoczęła się wojna, nie kręcili żadnych film o Holokauście, żadnych film o prześladowaniach. Dopiero zaczęli kręcić filmy, gdzie Amerykanie zaangażowali się w konflikt z Japończykami i później tu w Europie, ale to były filmy podkreślające rolę bohaterskich żołnierzy amerykańskich. I zobaczcie, ile tego typu postaw my możemy znaleźć w naszym chrześcijańskim życiu. Na ile możemy zobaczyć gdzieś postawy kolaboracji, asymilacji z tym światem, zatarcia różnic. I teraz tylko króciutko chcę powiedzieć, jak zwyciężyć tego wroga, świat. Po pierwsze, moi drodzy, musimy nie tylko, wiecie co, czasami można powiedzieć tak, nie chcę tego świata, nie chcę miłować tego świata, a oczy człowiekowi takie wielkie wychodzą. To nie o to chodzi. Jeżeli ja widzę ludzi na grupie poniedziałkowej, którzy mówią, nie chcę pić alkoholu, ale oni tak naprawdę kochają alkohol, oni w sercu tego pragną, z tronu ich serca nie został on zdjęty, zdetronizowany, to taki człowiek tylko na krótki czas zwycięży, a przyjdzie pokusa, znowu w to wdepnie. I tak samo jest z miłością do tego świata. A więc co trzeba zrobić? Trzeba doprowadzić do dewaluacji wartości tego świata. Dewaluacja wartości tego świata. Najpierw trzeba zobaczyć, kto jest Bogiem tego świata, na czym ten system polega, i my musimy zobaczyć to, co słowo mówi, że świat wydany jest na co? Na zatracenie. Na śmierć. Zadam ci pytanie. Czy jeżeli dowiesz się, że biuro podróży splajtowało, że jakiś bank zbankrutował, czy ty na drugi dzień pójdziesz wpłacić tam swoje oszczędności? Raczej nie. My o świecie wiemy, że on jest przeznaczony na porażkę, że system tego świata zostanie zniszczony. Gdy ja czytam obraz z objawienia świętego Jana, gdzie jest napisane o wszetecznicy, i pamiętajcie, to nie są żarty. Jezus ma Kościół oblubienicę. Paweł mówi, że umówił nas z jednym mężem, w którym jesteśmy w takim narzeczeństwie. Ślub z oblubienicy i oblubieńca dopiero przed nami, wesele baranka. My jesteśmy zaręczeni. Jezus ma swoją oblubienicę. A co ma szatan? Też ma swoją oblubienicę. Jest nią wszetecznica. I wiele myśli Słowa Bożego wskazuje na to, że częścią tej wszetecznicy jest również zdradziecki Kościół. Kościół, który umiłuje ten świat. Kościół, który zbruka swoje szaty. Wiecie, jaki jest los w 17 rozdziale objawienia Jana, jaki jest los wszetecznicy, która będzie jechała w 12 rozdziale objawienie Jana, jaki jest los wszetecznicy, która będzie jechała na zwierzęciu, która będzie miała dobry kontakt z królami tej ziemi, która będzie honorowana i będzie obsypywana złotem, srebrem i kosztownościami w purpurowej szacie. W końcu zwierzę i królowie zabiją ją, pożrą i resztki spalą. Taki jest koniec wszetecznicy. A oblubienica jest przygotowana do tego, żeby jest napisane, pogrzebani jesteśmy wraz z Chrystusem w śmierć. Jak najłatwiej wygrać, kochani moi, z ciemnością? Włączyć światło. Jeżeli tylko będziesz patrzył na uroki tego świata i będziesz mówił, to jest złe, nie dasz rady. Ale jeżeli odwrócisz swój wzrok od tego uroku, tego świata, zaczniesz patrzeć na chwałę Jezusa, doświadczysz Bożej mocy, namaszczenia Ducha Świętego. O wszetecznicy, o Babilonie i Nowym Jeruzalem, kto pisał w objawieniu Jana? Jan. Wiecie, co się stało? On to wszystko widział z wysokiej góry. Jeżeli ty spojrzysz z nizin tego świata, zobaczysz tylko złoto, sławę i uroki Babilonu. Ale jeżeli będziesz miał dobrą społeczność z Jezusem Chrystusem, będziesz wyniesiony na tą wysoką górę społeczności z Panem, to zobaczysz brud, smród i śmierć Babilonu. I zobaczysz splendor nowego Jeruzalem. I wtedy, wiecie co? Gdy ktoś głodny dostaje schabowego, gdy jest ugoszczony w restauracji, wychodzi, obok jest śmietnisko, to on nie idzie tam grzebać. Ale człowiek, który nie ma tego czasu z Panem, nie ma społeczności żywej z Jezusem Chrystusem, nie doświadcza mocy Bożej, nie jest na tym szczycie, jest na nizinach, to on tylko widzi złoto Babilonu. I nawet gdyby sobie mówił, to jest złe, alkohol nie jest dla mnie dobry, przychodzi pokusa i on sięga. To są ludzie, którzy są tą glebą, trzecią glebą, tej historii o czworakiej roli między cierniami. Łuda bogactw, umiłowanie tego świata, troski doczesnego życia, co one spowodują? Nie wyda taka osoba plonu, owocu, nie dojdzie do dojrzałości. Kto z was chciałby mieć dziecko, które siedzi w pieluchach? Kto? Ja bym nie chciał. Bóg też nie chce mieć w tobie i we mnie takiego dziecka, które nie dojdzie do dojrzałości, które zostanie sparaliżowane przez miłość do tego świata i nie będzie świeciło blaskiem chwały Bożej. Niech Bóg cię przed tym, o Boże, zachowa. 20 po. Pomódlmy się. Drogi Boże, w imieniu Pana Jezusa Chrystusa chcemy Ci podziękować za to, że mogliśmy być tu zgromadzeni na tym miejscu. Panie nasz i Boże, my chcemy być zwycięzcami, mieć to zwycięstwo, do którego Ty nas przeznaczyłeś w Chrystusie Jezusie. My Ci dziękujemy za dobrodziejstwo Twojej łaski. My Ci dziękujemy za to wielkie wyróżnienie, które nas spotkało, że Ty nam przebaczyłeś, że Ty nas wyróżniłeś i sprawiłeś, że jesteśmy dziećmi Bożymi, królewskim kapłaństwem, narodem świętym. Boże nasz, my chcemy odrzucić miłość do tego świata, tą toksyczną miłość, zdradliwą miłość, która powoduje, że jesteśmy bezowocni, która powoduje, że tracimy społeczność z Jezusem Chrystusem, naszym Panem, która powoduje, że przestajemy być prawdziwą, czystą oblubienicą. Boże, my chcemy kochać Ciebie tylko, Ciebie mieć na pierwszym miejscu i iść za Tobą i zachować wierność aż do końca. Panie, my wierzymy, że jesteśmy powołani do wolności i do świętości, do oddzielenia się od tego świata, od wartości, które prezentuje ten świat, od celów, które nakreśla sobie ten świat. My chcemy należeć do Ciebie, tylko do Ciebie i Ciebie mieć na pierwszym miejscu. Wierzymy, że gdy szukamy Twojego Królestwa, Jego sprawiedliwości, Ty nam resztę dodajesz. Dodajesz nam uzdrowienie naszych ciał. Dodajesz nam błogosławieństwo materialne. Dziękujemy Ci za to, że to wszystko możemy mieć w Jezusie Chrystusie, gdy szukamy najpierw Twojego Królestwa. Panie, my chcemy wspiąć się na tą wysoką górę i zobaczyć brud i upadek wielkiego Babilonu i zobaczyć piękno nowego Jeruzalem. Daj nam, Panie, tą łaskę w imieniu Jezusa. Amen.
Chciałbym, żebyśmy jeszcze chwileczkę trwali w modlitwie. Jestem przekonany, że stwierdzenia, myśli, które tutaj były przekazywane, dotykały wielu z nas. Chciałbym, żebyśmy przez chwileczkę jeszcze trwali w modlitwie. Chcę wprost zaproponować modlitwę o osoby, które chciałyby się dzisiaj modlić. Potrzebujemy konfrontować nasze życie ze Słowem, potrzebujemy podejmować właściwe decyzje. Potrzebujemy stawać w prawdzie, potrzebujemy, aby Bóg prześwietlał nas na wylot i dał nam zobaczyć miejsce, w którym stoimy, jak żyjemy, kim jesteśmy. Chcę zaproponować taką modlitwę. Jeśli dziś potrzebujesz modlitwy, bo słowo Cię dotknęło, może Cię poraziło, może Cię, nie wiem, powaliło, to wiedz, że Duch Święty chce Ci też dać łaskę, by teraz wstąpiła w Ciebie moc i siła do zmiany życia. Jeśli potrzebujesz modlitwy, podejmujesz taką decyzję, proszę podnieść rękę, będziemy się modlić. Panie Boże, tak chcę modlić się o wszystkie osoby, które podniosły ręce. Panie, ten rang było sporo dzisiaj podniesionych. Panie, i tak modlę się, abyś Ty przez swoje wszechmocne działanie, swoją moc, swojego ducha, Panie, przyniósł oświecenie wewnątrz, ale przyniósł także przemianę. Panie, my sami też musimy wiedzieć, gdzie kierować swój wzrok, Panie. Na co patrzeć, jakie decyzje podejmować. Boże, i tak proszę Cię, aby te dzisiejsze decyzje, które zapadają na tej sali, były w Bogu, były w mocy Bożej, były w Jezusie Chrystusie, były wsparte mocą Ducha Świętego. Panie, chcę oddać Tobie chwałę i cześć. Wierzę, że Boże, dzisiaj pracujesz między nami. Odczuwam, że Twój Święty Duch jest między nami, Panie. Że Twój Święty Duch czasami w taki zdecydowany sposób dopomina się o nasze życia. Panie, dziękuję Ci, że dzisiaj w taki zdecydowany sposób upomniałeś się, Panie, o nasze życie, o życie wielu z nas. Boże, i nie chcemy zamydlać tej rzeczywistości, ale Panie, zwracać się do Ciebie, powiedzieć: Boże, pokieruj nami, umocnij nas w decyzjach, wesprzyj słowem, mocą Ducha Świętego. Panie, dzisiaj chcemy być dla Ciebie poświęceni w Tobie, oddzieleni dla Twojej sprawy, dla Twojej chwały, dla Twojego Królestwa. Jeszcze raz dziękuję Ci, Boże, że jesteś z nami. Dziękuję Ci, Duchu Święty, że przechadzasz się, że nas dotykasz, Ojcze, w imieniu Jezusa Chrystusa. Amen.